Ostatni dzwonek.
Dzień dobry, dobry wieczór, tu Witold Mrozek. Część z Was może mnie zna, jestem dziennikarzem, od niedawna dramaturgiem. I witam Was w nowym podcaście pod tytułem Ostatni dzwonek. Będziemy tu rozmawiać trochę o teatrze, o kulturze w ogóle, o polityce, o mediach. O tych wszystkich sprawach, o których piszę w Dwutygodniku, Gazecie Wyborczej, Okopres i paru innych mediach trochę rzadziej. Nadaję do Was z apokaliptycznego bunkra na warszawskim Mokotowie, gdzie przebywam w zamknięciu trochę dłużej niż ci, którzy zamknęli się w domach dopiero po hashtagu zostaje w domu. Zamknęły się też teatry, jak wiemy, co zaowocowało oczywiście szeregiem akcji o charakterze artystycznym, społecznym, PR-owym, społecznościowym. Oskar Sadowski prowadzi podobno próby na Skype'ie do Balladyny, jak mi opowiadał, między innymi z Sandrą Korzeniak czy Martą Ziębą pod patronatem Teatru Studio. Karolina Kirsch w Teatrze Żydowskim chce zrobić internetową wersję swojej odwołanej premiery. TR Warszawa chce pokazać cząstki kobiety dla tych, którzy jeszcze ich nie widzieli. To już w ten weekend emisja na bodajże YouTubie zapisu tego przedstawienia. Krakowski Nowy Teatr Proxima pokazuje również rejestrację swoich przedstawień, przy czym, co ciekawe, pobiera za to pieniądze. Znaczy, gra za co łaska. I to, co łaska, będzie przeznaczone dla aktorów bez etatu, pozostających w związku z zamknięciem teatrów bez zarobku przez najbliższe tygodnie, a może miesiące. To jest sytuacja dosyć dramatyczna. I o tym chciałem dziś między innymi pomówić. Będziemy o tym mówić.
Ostatni dzwonek.
Na pewno bardzo Was ciekawi, dlaczego akurat ostatni dzwonek. No, po pierwsze dlatego, że żyjemy w czasach ostatecznych i zabieramy się do różnych rzeczy na ostatnią chwilę. Na ratowanie pewnych spraw może jest już za późno, a niektóre jeszcze może zdążymy naprawić i uratować. No a poza tym w teatrze są albo przynajmniej były kiedyś dzwonki. Ja jestem dość staroświeckim odbiorcą kultury i raczej w internecie czytam albo oglądam większe formy. No, nie byłem nigdy szczególnym fanem podcastów, ale co szkodzi spróbować zrobić własny. Może trochę mniej cyzelując myśli niż pisząc teksty, a idąc w dłuższe formy niż pisząc posty na Facebooku. W każdym razie dziś moim gościem będzie Łukasz Jaskuła, absolwent teatrologii, przepraszam, wiedzy o teatrze, tak to się nazywa w Warszawie, i Szkoły Głównej Handlowej, pracownik Teatru Powszechnego, a to, co interesuje nas najbardziej, to fakt, że Łukasz jest zaangażowanym działaczem Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Z Łukaszem Jaskułą łączymy się przez Skype'a. Łukasz pracuje zdalnie w tej chwili, no ale aktorom chyba trudno jest pracować zdalnie czy przez Skype'a.
Tak, w tym momencie, jak wszystkie teatry w Polsce, nie gramy spektakli. Na razie 25 marca. W związku z tym aktorzy nie pracują, próby zostały odwołane. Staramy się, że zamknęliśmy teatr jako budynek, jako miejsce pracy, to nie znaczy, że nie pracujemy, że nie staramy się pracować zdalnie i mamy pomysły, żeby też wciągnąć aktorów, zespół artystyczny w pracę i w jakiś sposób radzenia sobie z tą dziwną sytuacją.
W Powszechnym grają głównie aktorzy na etatach, więc oni i tak dostaną jakieś podstawy. Oczywiście to jest mniejsza część ich pensji. Jak sobie zamierzają teatry poradzić z takimi sytuacjami? To znaczy, rozumiem, że no to musi się rażąco odbić na zarobkach aktorów, nawet tych na etatach.
Tutaj muszę wyjaśnić, sytuację osób na etatach, ponieważ sytuację przestoju, ponieważ sytuacja, kiedy wojewoda nakazuje zamknięcie teatru, ograniczenie działalności artystycznej, jest sytuacją przestoju, czyli sytuacją, w której pracownik zgłasza gotowość do pracy, natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ponieważ decyzje administracyjne też są zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego traktowane jako decyzje leżące po stronie pracodawcy, nie może pracować. Czyli powstaje tak zwany przestój i za to należy się tak zwane postojowe. Artykuł 81 Kodeksu Pracy mówi, że jest to stawka 100% w przypadku, i tam są dalsze rozporządzenia ministra pracy, który jak tą stawkę należy liczyć. Nie chcę teraz jakby wchodzić w szczegóły. Natomiast osoby, które są na etacie, nie powinny być zgodnie z tym artykułem, zgodnie z tym rozporządzeniem poszkodowane, ponieważ powinny otrzymywać 100% stawki liczonej na podobnych zasadach jak stawka urlopowa. Więc natomiast wiem, bo spotykam się zarówno, być może wynika to z niewiedzy pracodawców, a być może z chęci przeoszczędzenia na pracownikach, z propozycjami zmuszania pracowników teatrów do pójścia na bezpłatny urlop, straszenia, że będą otrzymywać 60% pensji, bądź propozycjami skracania, ograniczania, redukcji etatu do połowy bądź 1/4. Ale masz rację, rzeczywiście osoby, które mają etaty, są i tak w dużo lepszej sytuacji niż pozbawieni etatów freelancerzy.
Ale jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy tym postojowym w przypadku aktora. Albo w przypadku pracownika technicznego na przykład, który jak rozumiem też często jest wynagradzany w ten sposób, że dostaje jakąś podstawę plus za spektakle. Czyli w tym wypadku zostaje po prostu podstawa, tak jak przy czasie urlopu, kiedy nie gra się spektakli.
Tak, znaczy nie podstawa, tylko pensja, która składa się średnia z ostatnich 12 miesięcy z podstawy, dodatku funkcyjnego, stażowego, pewne premie, na przykład premia uznaniowa czy nagroda jubileuszowa w to nie wchodzą, ale to są podobne zasady. Artykuł 4 w tym rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej o tym dokładnie wylicza, jakie składniki w to wchodzą. Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza przygotował poradnik, w którym szczegółowo wyjaśnia zasady tego liczenia tego postojowego. Jako komisję przy warszawskich instytucjach kultury wysłaliśmy to wyjaśnienie zarówno do ministra kultury i do Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy z prośbą o rozesłanie wśród instytucji, tak żeby zaznajomić się z tą naszą opinią prawną. Wiem, że Biuro Kultury rozesłało to wśród dyrektorów instytucji, w tym wśród dyrektorów warszawskich teatrów. Bardzo cieszy mnie, że klub parlamentarny Lewicy również przychyla się do naszej opinii prawnej i promuje nasz poradnik i porady w social mediach czy w wystąpieniach publicznych.
A co z freelancerami wobec tego?
No, tutaj jest jakby cały pies pogrzebany i ta sytuacja pokazuje, jakim ryzykiem i zagrożeniem są umowy śmieciowe, kiedy właśnie ryzyko przestoju jest przeniesione na barki pracowników. Osoby, które pracują na umowach o dzieło i zlecenie, nie chroni ich kodeks pracy ani te zapisy o tak zwanym wynagrodzeniu postojowym. Więc tutaj każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, niestety, na gruncie kodeksu cywilnego. Znam kilka takich przypadków, gdzie te osoby miały w zapisach umów, które miały podpisane z teatrami, że w przypadku odwołania spektaklu z winy organizatora wtedy dostaną 50-75% stawki, więc w przypadku tych 2 tygodni, gdzie teraz zostały odwołane te spektakle, są one jeszcze zabezpieczone w jakiś sposób. Natomiast no, jeżeli w przyszłych miesiącach decyzja o zaprzestaniu działalności artystycznej będzie kontynuowana, no również te osoby nie będą miały żadnego źródła dochodu.
No bo po prostu nie ma tych spektakli jeszcze w repertuarze, jak rozumiem, nie są jeszcze na nie umówione. Czy wiesz cokolwiek o tych zapowiadanych przez ministra Glińskiego, nie wiem, poszukiwanych narzędziach do pomagania takim osobom? Kulturalnej, które no, pozaetatowo znalazły się no, na lodzie przez najbliższe miesiące w związku z tym, że jesteśmy wszyscy w zamknięciu. Znaczy nie wszyscy, ale wielu z nas.
Dyrektorka Departamentu Instytucji Kultury w Ministerstwie kazała mi śledzić komunikaty na stronie. Aczkolwiek ministerstwo zapowiedziało, że pracuje nad rozwiązaniem.
Tak, i wezwało, żebyśmy wszyscy byli dzielni.
Pracownicy zawsze muszą być dzielni, więc to nie jest nic. To jest niezwykły stan polskiego pracownika i pracownicy. Ministerstwo również wysłało we wtorek, 17 marca, do różnych instytucji kultury, również tych, które mu nie podlegają, na przykład samorządowych teatrów, prośbę o określenie, ile mają umów cywilnoprawnych i jakie są tygodniowe wydatki na te zlecenia i dzieła. Więc wydaje mi się, że próbują oszacować skalę wydatków i być może zaproponują jakiś program na wzór niemieckiej minister kultury Moniki Grütters, program dofinansowania utraconych wpływów z biletów, tak żeby można było opłacić z nich pracowników, freelancerów na śmieciówkach.
Więc no, jeżeli ktoś takiego coś zrobi, to rozumiem, że jeżeli już w ogóle, to na szczeblu centralnym, bo samorządy chyba no i tak straciły sporo środków w związku z obniżką PIT-u, w związku z innymi zmianami wprowadzanymi przez rząd PiS-u. No, czy możemy się spodziewać, myślisz, że powszechnym ktoś się spodziewa, że miasto wyjdzie z pomocą albo w inicjatywie pracowniczej ktoś się spodziewa?
Jako inicjatywa pracownicza na pewno będziemy zgłaszać się również do samorządów, jeżeli są organizatorami instytucji kultury, w których mamy swoje komisje, ponieważ już dochodzą do mnie głosy od komisji, nie wiem, z warszawskich domów kultury, które pytają swoich dyrektorów, jak będą animatorzy, bileterzy, edukatorzy zatrudnieni na śmieciówkach, wynagradzani, i ci dyrektorzy sami mówią, że czekają na decyzję miasta. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu musi być ktoś, kto jednak tą sprawę popchnie do przodu, bo sami dyrektorzy instytucji kultury na razie chyba czekają na jakieś odgórne zalecenia.
No dobrze, czyli teatr pozostaje na postojowym. Czy wy w ogóle myślicie w powszechnym o układaniu repertuaru na przykład na maj albo czerwiec? Czy to w ogóle nie jest moment na to, żeby o tym rozmawiać w tej chwili?
Repertuar na maj jest ułożony, wisi na naszej stronie. W związku z tym przez TOJM na razie nie pracujemy nad kolejnymi miesiącami, ponieważ czekamy na rozwój sytuacji do 25 marca. Natomiast to, co mnie cieszy, jednak jakby cały czas my jako związki zawodowe rozmawiamy z pracodawcą, z działem księgowym na temat sposobu wynagradzania zarówno pracowników będących na etacie i niepracujących, czyli będących nie mogących pracować, oraz osób, które zatrudniamy gościnnie, bo chociaż rzeczywiście masz rację, jakby opiera się nasz repertuar na pracy aktorów na etacie, jednak do poszczególnych spektakli pojedynczych są czasem zapraszane dodatkowe osoby, z którymi podpisuje się na przykład umowa o dzieło wtedy.
Czy wyobrażasz sobie coś takiego, czy wyobrażasz sobie, żeby sytuacja taka, jak zapowiada Teatr Nowy w Krakowie, to znaczy pobieranie jakichś opłat, co prawda dowolnych, w zależności od uznania widza, od transmisji elektronicznej, żeby pomóc aktorom pozostającym w potrzebie. Myślisz, że to się jakoś upowszechni?
Jestem sceptyczny, ponieważ obecnie jakby myślę, że jest bardzo dużo zasobów za darmo online kultury, co teraz jakby widać dzięki takim grupom na Facebooku jak Kultura w kwarantannie czy akcji warszawskich teatrów Zostań w domu z kulturą. I wydaje mi się, że takie zbiórki są potrzebne. Również inicjatywa pracownicza, mam nadzieję, że wkrótce przeprowadzi zbiórkę dla zrzeszonych w niej osób, które pracują na umowach śmieciowych i zostały pozbawione jakiegokolwiek wynagrodzenia. Natomiast myślę, że nie jest to przyszłość teatru, utrzymywanie się z dobrowolnych datków.
Ostatni dzwonek.
Dziękuję za rozmowę Łukaszowi Jaskule z Inicjatywy Pracowniczej Teatru Powszechnego. Będziemy z pewnością przyglądać się dalej temu, co będzie się działo w sprawie pomocy dla tych artystów i pracowników i pracownic teatrów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z odwołaniem spektakli na czas bliżej nieokreślony. No a teraz coś dla Was, jeżeli naprawdę nie możecie żyć bez teatru, jeżeli tęsknicie za teatrem mimo posiadania w domu Netflixa, HBO, książek, czy kaset VHS, czy płyt DVD. Takie różne przeglądy tego, co można obejrzeć w internecie, są oczywiście dostępne, czy to w Gazecie Wyborczej, gdzie poprawiłem takie co najmniej dwa, czy to w innych serwisach. Warto zauważyć, że nie tylko instytucje, nie tylko teatry, czy takie instytucje, które od dawna gromadzą zasoby audiowizualne, jak Ninateka, czy VOD TVP, gdzie jest mnóstwo teatrów telewizji, nie tylko oni dzielą się swoimi archiwami, ale dzielą się też nimi indywidualni artyści. Na przykład Krzysztof Garbaczewski w przypadku teatru już jakiś czas temu udostępnił swoje starsze spektakle, m.in. świetną Iwonę Księżniczkę Burgunda czy Balladynę z Teatru Polskiego w Poznaniu w serwisie Vimeo. Prawdę mówiąc, przed epidemią nie miałem pojęcia, że Krzysztof to zrobił.
A dla Was na zachętę do zapoznania się z archiwum Krzysztofa Garbaczewskiego piosenka. Tak, jak w prawdziwym radiu piosenka ze spektaklu Balladyna w Teatrze Polskim w Poznaniu Cheap Dub Squad. Na początku pojawi się na chwilę Justyna Wasilewska, a potem już Dominika Olszowy i Maria Toboła.
Czarne myśli, czarne sny. Dosyć mam twojej tkani, podłej budy w kisielu. Marny cwelu, twardziel, co ci padł. Będziesz gówno ryjem jadł. No bo czym, daj mi dym. Chcę zajarać śmika. Zwalę ci komika, bo mi oko pika. Piku, piku, pik. Twoje małe skupki wystają mi z dupki niczym trupki. Jesteś jak embrion, w ogóle nie uzębion. Twoja ciepła kola spływa mi do kolan. Ty dojdzie do kostek, to ci złamie mostek. Hej, świnio, dał mnie to do ciebie mowa. Hej, my stalowa, lowa, lowa, umyj rowa, rowa, rowa. Lubię gówno, 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 lubię gówno.
Czarne gówno, czarna twarz, czarne góry, czarny hasz.
Lubię gówno, 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 lubię gówno. Czarne chuje, czarne psy, czarne myśli, czarne sny. To jest opera, mydla, napadaj chłopcze na kolana. Twoja ciepła woda ścieka mi po udach. Może ci się uda wierzyć w moje cuda. Pianki napełnij szklanki dla swojej kochanki. Rób śniadanie, zerpy, chamie, kup ubranie i mieszkanie. Przestań bawić się muszyjką, zrób minetę z melodyjką. Nie chcę kokisę,
Stówki chcę kometę, zrówki niech wymienią gwiazdy i planety. Niech się skończy wszystko, to jest koniec świata i dziwko, kup mi piwko. Pierdzę na chleb, pierdzę na chleb, pierdzę na chleb, pierdzę na chleb. Czarne kule, czarne psy, czarne myśli, czarne sny. Pierdzę na chleb, pierdzę na chleb, pierdzę na chleb, pierdzę na chleb. Czarne gówno, czarna twarz, czarne fury, czarny hasz.
No dobrze, żeby było jak w prawdziwym radiu, to będzie teraz przegląd prasy. Przegląd prasy teatralnej, może tak zostanie. Zaczniemy od krakowskiego pisma Didaskalia, które jest obecnie od nowego numeru dostępne wyłącznie w internecie, więc w sam raz na czas kwarantanny. I od tekstu Joanny Targoń, która recenzuje książkę Joanny Świerszczyńskiej Teatr rozmaitości Jarzyny Iwarikowskiego. To jest książka bardzo promowana przez warszawski Teatr Rozmaitości, dotycząca tego heroicznego okresu TR Warszawa. Promocja była naprawdę mocna w wykonaniu TR-u i towarzyszące tej książce spotkanie na scenie Rozmaitości, spotkanie Krzysztofa Wardikowskiego i Grzegorza Jarzyny, promowano trochę jak sensację na miarę spotkania Ayatollaha Chomejniego i Benjamina Netanyahu. Targoń trochę przekłuwa ten balonik. To już widać po tytule jej recenzji i tytule bardzo moim zdaniem dowcipnym, mianowicie fan fiction. Fiction, bo Targoń robi tej książce dość solidny fact-checking i no, te fakty się często nie zgadzają. A fan, no bo książka pisana jest z takich, a nie innych pozycji. Myślę, że tekst Targoń warto docenić, bo wbrew pozorom i stereotypom polskiemu teatrowi bardzo brakuje takich odważnych, otwartych, krytycznych dyskusji, zwłaszcza dyskusji na temat między osobami piszącymi o teatrze, więc brawo dla Joanny Targoń. Można to przeczytać na www.didaskalia.pl. A skoro o krytyce mowa, to sięgamy również po wersji elektronicznej wydany miesięcznik Dialog i tekst Koniec krytyki towarzyszącej Ewy Guder-Jan-Czaplińskiej, zmarłej niedawno wybitnej poznańskiej badaczki. W tym artykule Guder-Jan-Czaplińska pisała nie tylko o nowych rolach, w które wchodzą teraz krytycy, selekcjonerów, kuratorów, dramaturgów, co często budzi różne emocje, ale też o nowych sposobach zaangażowania krytyków, teoretyków, osób piszących o teatrze. I te sposoby zaangażowania nie byłyby dzisiaj już rozumiane tylko jako towarzyszenie grupie twórców jakiejś pokoleniowej formacji. No właśnie, a jako co? Czaplińska pisze: inscenizacja ryzyka byłaby więc także zadaniem dla krytyka, który nie tylko opisze i zinterpretuje, ale i włączy się w możliwą, konieczną opowieść diagnostyczną. Nie chodzi więc tylko o odniesienie się do spektaklu, ale o zajęcie się problemem, który teatr porusza, o włączenie w debatę, którą teatr inicjuje, o możliwe jej poszerzenie, znalezienie lub wskazanie podobnych punktów zapalnych. O to, by nie pozycjonować siebie na zewnątrz, w bezpiecznej przestrzeni nie wiadomo czego, tylko podejmować własne rozpoznania w stosunku teatralnych i społecznych goods i bads. Bo to, że teatr, który szlachetnie rozprawia na scenie o nierównościach, potrafi sam te nierówności pielęgnować, wiemy nie od dziś i na szczęście coraz głośniej zaczynamy o tym mówić. To jest tekst, który Ewa Guder-Jan-Czaplińska wygłosiła w pierwszej wersji na konferencji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym pracowała. No i przeczytać go możemy na www.dialog-pismo.pl. A skoro już jesteśmy przy różnych portalach teatralnych, no to czas na portal teatralny.pl. Tu wyjątkowo ciekawy wywiad Dominika Gaca z Anną Karasińską, która nie pierwszy raz już i nie bez powodu mówi o tym, że nie mieści się w polskim systemie teatralnym. Tu pada taka dość gorzka, a zarazem moim zdaniem celna konstatacja. Sądziłam kiedyś, że teatr, skoro już zaprasza artystów robiących inaczej, performerów, choreografów, tancerzy, to z czasem zrobi im więcej miejsca i nie będą traktowani jako tanie, urozmaicenie i poboczne źródło świeżości. Ale jednak to trwa. Teatr wpuszcza coś nowego, ryzykownego, żeby się na tym przylansować i pobrać trochę inspiracji. Ale nie dzieli się uczciwie ani miejscem, ani zasobami. Odświeża wizerunek, ale 80% zasobów jest przeznaczane na to, co już było. Myślę, że śledząc repertuary różnych instytucji, trudno się nie zgodzić z tymi zdaniami. No, czasem gdzieś coś bardziej posuwa się do przodu, ale dalej zarówno debiuty, umówmy się, debiut Karasińskiej Teatralny był 5 lat temu, jak i młodzi twórcy. Karasińska jest po 40, nikomu nic nikomu nie wyciągająca, aby się ze mną zgodziła, że młodzi twórcy to określenie upupiające. Jak i właśnie ci, którzy robią trochę inaczej, czyli niekoniecznie teatr widujący wielkie teksty kultury i odnoszący się w najprostszy możliwy sposób do rzeczywistości, no często no, dostają, powiedziałbym, że nawet mniej niż to 20% zasobów, które zostawałoby po odjęciu 80% zasobów wymienianych tu w tekście przez Karasińską. No, Karasińska też odnosi się dość prześmiewczo do recenzji Łukasza Dewniaka, felietonowej gwiazdy portalu teatralny.pl, na którym opublikowany jest ten wywiad. Nie wprost, także dość krytycznie odnosi się do tego, co napisałem o jej przedstawieniu z Teatru Studio. Dobrze ci tego nie opowiem i zawartym w tym spektaklu, moim zdaniem, dość prawicowym podejściu do kategorii narodu. Ale to jest zupełnie temat na zupełnie inną rozmowę. Teraz zrobimy tu mały product placement, skoro jesteśmy już przy Annie Karasińskiej, bo już w piątek, 20 marca, w dwutygodniku, ukaże się mój wywiad z Eweliną Pankowską, czyli Eweliną z Ewelina Płacze Anny Karasińskiej, jej debiutanckiego spektaklu, która niedawno, Pankowska, a nie Karasińska, wystąpiła w niespodziewanym hicie YouTube'a, mianowicie serialu Kontrola Nataszy Parzymies o skomplikowanej miłości dwóch młodych kobiet. Kontrola miała być szkolnym projektem, takim egzaminem, a osiągnęła dziesiątki milionów odsłon na YouTubie i naprawdę bardzo międzynarodową publiczność. Polecam poczytać komentarze pod odcinkami, oczywiście na YouTubie.
To już miało być w ogóle etiuda na zaliczenie, to w ogóle nie miało ujrzeć światła dziennego szczególnie. W sensie to powstało tak, że ja właśnie pomiędzy zajęciami z psychologii przyjechałam na północy do Warszawy, bo kręciliśmy to w nocy na Politechnice Warszawskiej, robiąc z niej lotnisko. No i tam oczywiście się nie wyrabialiśmy z niczym. Oni byli wszyscy na pierwszym roku, więc też się uczyli wielu rzeczy. No i połowa sceny z tego, szczególnie te takie na zbliżeniach, są kręcone w ogóle beze mnie, bo już nie zdążyliśmy. Zamiast o drugiej nocy skończyliśmy o piątej, ja już musiałam jechać wracać na zajęcia do Wrocławia. A oni dokręcili to w międzyczasie innego planu z Adą i z jakąś inną dziewczyną, która ubrała się w to ubrania.
Pankowska mówi też o tym, jak to jest być w chórze zakonnic u Jana Klaty, jak się robi rolę dwa tygodnie u Iwana Wyrypajewa w Teatrze Polskim i o tym, dlaczego grała w Koronie Królów w Telewizji Polskiej i wkurza ją nadmierne ironizowanie na temat tego historycznego serialu kostiumowego.
Ostatni dzwonek.
To już koniec pierwszego odcinka Ostatniego Dzwonka. Jestem bardzo wdzięczny tym z Was, którzy doczekali do tej już prawie 30 minuty tej autorskiej, nieco partyzanckiej audycji czasów ostatecznych. Jeżeli świat będzie jeszcze istniał, jeżeli będziemy jeszcze mieli prąd i internet, no to za tydzień spotkamy się znowu. To będzie moim gościem za tydzień. To niespodzianka, ale z pewnością będzie to ktoś ciekawy i fajny. Więc zapraszam w czwartek wieczorem na ostatnidzwonek.online albo na mojego Facebooka. Wiecie, gdzie mam Facebooka. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.
To jest koniec świata i dziwko. Kup mi dziwko.